Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, w środę rozpoczęliśmy Wielki Post. Czas, w którym chcemy w sposób szczególny przyglądać się swojemu życiu. Jest to dla nas czas diagnozy, ale i leczenia tego, co może jeszcze w nas chore, w relacji wobec samych siebie, wobec drugiego człowieka oraz przede wszystkim w naszej przyjaźni z Panem Bogiem. Na początku nabożeństwa, przed chwilą, śpiewaliśmy pieśń „Gorzkie żale, przybywajcie, serca nasze przenikajcie”. Podczas tegorocznych rozważań pasyjnych będziemy próbowali otwierać nasze serca dla Jezusa, patrząc na Jego dialogi z ludźmi, których spotykał na drodze swojej męki. Droga krzyżowa stanie się dla nas na tym nabożeństwie swego rodzaju drogą spotkania. Każde z tych spotkań będzie wyjątkowe. Jedne będą tragiczne, bardzo trudne, inne natomiast pełne wiary, nadziei i miłości. Słuchając opisów tych spotkań, tych dialogów, które się będą dokonywały na drodze męki Chrystusa, ale i malując oczyma wyobraźni, spróbujcie, moi drodzy, wraz ze mną patrzeć na swoje serce i duszę i pytajcie siebie, malujcie też te obrazy razem ze mną w swojej wyobraźni, abyśmy mogli zobaczyć, jak to było wówczas, ale także to, co działo się przed 2000 lat prawie, umieć przenieść na dzisiaj. Jak to się dzieje w naszym życiu? Jak ja dzisiaj spotykam Jezusa? Jak wówczas zachowuję się? Jezus aktualnie przychodzi do mnie w sakramentach Kościoła, na modlitwie, ale i w drugim człowieku. Tak samo, jak przechadzał się wówczas po Jerozolimie 2000 lat temu. Po zdradzie i pojmaniu z Ogrodu Oliwnego Jezus trafia przed Sanhedryn. Następnie zostaje odesłany do Heroda, aż w końcu prowadzą go do pretorium przed Piłata. Ten wyprowadza go na zewnątrz, stawiając przed tłumem. To tłum ma wydać ten ostateczny wyrok. Zobaczmy, jak wyglądało to tragiczne bardzo spotkanie Jezusa z tłumem Żydów, którzy znajdowali się na placu przed pretorium, przed pałacem Piłata. Tak opisuje to wydarzenie w Ewangelii Święty Marek. Piłat na każde zaś święto miał zwyczaj uwalniać im jednego więźnia, którego żądali. A był tam jeden zwany Barabaszem, uwięziony z buntownikami, którzy w rozruchu popełnili zabójstwo. Tłum przyszedł i zaczął domagać się tego, co zawsze im czynił. Piłat im odpowiedział: jeśli chcecie, uwolnię wam króla żydowskiego. Wiedział bowiem, że arcykapłani wydali go przez zawiść. Lecz arcykapłani podburzyli tłum, żeby uwolnił im raczej Barabasza. Piłat ponownie ich zapytał: Cóż więc mam uczynić z tym, którego nazywacie królem żydowskim? Odpowiedzieli mu krzykiem: ukrzyżuj go. Piłat odparł: cóż więc złego uczynił? Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: ukrzyżuj go. Wtedy Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił Barabasza, Jezusa zaś kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Nieraz w życiu miałem okazję przekonać się, jak potężną siłę, jak potężną moc ma tłum, jak potrafi niezwykle przekonywać do swoich racji. Pamiętam, gdy 5 lat temu po raz pierwszy pojechałem na przystanek Jezus, gdzie gromadzimy się razem z braćmi i siostrami w Chrystusie, aby najpierw się wspólnie modlić, odbyć rekolekcje, a następnie po kilku dniach tych rekolekcji wyjechać na pola Woodstocku, festiwalu rockowego Woodstock, i tam głosić Jezusa Chrystusa, mówić ludziom o Jezusie, rozmawiać z nimi, modlić się za nich. Pamiętam, że 5 lat temu, gdy byłem tam po raz pierwszy, grał zespół, którego muzyka po prostu dla mnie była bardzo trudna do przyjęcia. Nie umiałem jej przyjąć, no i dobrze, że tak było. Podczas ich koncertu umiałem tylko przylgnąć do krzyża, przytuliłem się do krzyża i modliłem się na różańcu, bo to, co się tam działo, to było dla mnie po prostu piekło, inaczej tego nazwać nie umiałem. Ci niby artyści, nie wiem w jakim celu, czy dla pieniędzy, rozgłosu, czy może z przekonania, w pewnym momencie zaczęli ze sceny wobec setek tysięcy ludzi pod tą sceną drwić z Jezusa Chrystusa, drwić z Ewangelii i z Kościoła. Ludzie zaś, którzy znajdowali się pod sceną, dalej jakby dobrze się bawili, jakby się nic nie stało, jakby to było takie show, takie normalne. Modliłem się o Boże miłosierdzie nad nimi, bo zapewne wielu z nich uległo właśnie temu efektowi tłumu. Scena z pól Woodstockowych, którą ja sam przeżyłem, przypomina mi scenę z dzisiejszej Ewangelii, którą przed chwilą rozważyliśmy, z męki Jezusa Chrystusa. Tłum podburzony przez arcykapłanów zaczyna wołać: ukrzyżuj go. Interes arcykapłanów stał się interesem tłumów. Nie liczy się to, że dzieje się coś złego. Niewinny człowiek zostaje skazany na śmierć. Liczy się interes, zadowolenie tłumu, a nie prawda i miłość. Jezus nie czyni tam cudów, a przecież mógłby. Znamy przecież te opisy z Ewangelii, kiedy uzdrawia, kiedy uwalnia, kiedy przemienia wodę w wino. Jest przecież Bogiem. Dlaczego tego nie robi? Dla Jezusa liczy się nie tyle własne ego. On nie patrzy na siebie. Nie liczy się jego interes, ale nasze zbawienie. On widzi w tym tłumie całą ludzkość. On widzi tam ciebie i mnie. Widzi nasze twarze i dusze zeszpecone zmarszczkami grzechu. Bracia i siostry, a my? Jak się zachowujemy, gdy w imię miłości, prawdy, dobra i piękna przychodzi nam zaryzykować własny interes? Jak zachowujemy się, gdy przychodzi nam stanąć piersią w obronie wiary, Kościoła, może i kapłana dzisiaj? Czy i my dzisiaj nie tyle powinniśmy oburzać się na ten tłum Żydów, ale spróbować spojrzeć na własne życie? Czy potrafisz zaryzykować i stanąć w opozycji do tłumów? Czy potrafisz bronić Jezusa obecnego w Kościele? Łatwiej jest, wiadomo, ulegać wpływom tłumu, iść za tym, jak nam pokażą, jak nas poprowadzą. Łatwiej jest ulegać dzisiaj niektórym mass mediom, które, mimo iż niekiedy wynoszą na światło dzienne jakieś trudne sytuacje, to jednak częstokroć zapominają, że Kościół, choć budowany na nas grzesznikach, jest jednak dziełem Boga, żyjącym ofiarą Chrystusa, która dokonuje się tutaj na ołtarzu, w mocy Ducha Świętego. Już od początku chrześcijaństwa pojawiają się różni przewrotowcy. Próbują zniszczyć religię chrystusową. Wielu ich było, już od Cesarstwa Rzymskiego, poprzez rewolucję francuską, Hitlera, Stalina, komunizm. Starsi, myślę, bardzo dobrze wiedzą, o czym tutaj mówię. I chociaż odgórnie czyniono wszystko, aby wiarę osłabić, nas zastraszyć, zniszczyć, to jednak najczęściej za próg naszych domów wejść im się nie udało. No i bardzo dobrze. Dlaczego więc dzisiaj, należy zapytać, dlaczego dzisiaj, kiedy za ten próg sami możemy z naszą wiarą wyjść, wychodzić nie chcemy, albo przychodzi nam to niezwykle trudno, a wręcz chowamy się, mówiąc dzisiaj takie popularne zdanie, że to jest moja prywatna sprawa. Pozwalamy nawet na to, aby z wiary drwiono. Brak nam odwagi, dopuszczamy drwienie z krzyża, bo to dzisiaj już można, jak widzieliśmy w telewizji, nawet krzyż z butelek po piwie zrobić. Bo z Pisma Świętego można na koncercie drwić, rwać je, bo z sakramentu pokuty i Eucharystii można drwić i uczynić polityczne rozgrywki, a wszystko to jeszcze nazwać przed sądem później swoistą formą sztuki. Niedorzecznością jest także to wmawianie nam o właściwej postawie związków partnerskich, o czym też dzisiaj mówił biskup w liście do nas kierowanym. Nie możemy, drodzy bracia i siostry, ulegać wpływom chorych trendów i pustej mody. Nie możemy też jednak demonizować tego świata. Musimy od tego uciekać. To Bóg jest jego stwórcą. Ten świat ma należeć do Boga. Jak to się może dokonać? Tylko dzięki nam. Tylko dzięki tym, którzy jeszcze są w Kościołach, którzy gromadzą się na Eucharystii, umacniają się poprzez przyjmowanie Komunii Świętej, którzy rozważają mękę Jezusa Chrystusa. Jezus potrzebuje dzisiaj, jak nigdy chyba do tej pory, naszego świadectwa. Świadectwa życia i słowa. Myślę, że w tym roku wiary w sposób szczególny Pan Bóg wzywa nas do coraz radykalniejszego życia Ewangelią. Zwłaszcza nas, obecnych tutaj na Eucharystii, tutaj na tym nabożeństwie gorzkich żali. Abyśmy się stawali jeszcze bardziej radykalni w świadectwie Ewangelii dla tych, którzy może już zgubili, stracili drogę do Kościoła. Jak to robić? Jak być świadkiem Jezusa dla innych? Kościół już od wieków daje nam bardzo piękny przykład. Podczas rozważań Drogi Krzyżowej, które już zaczęliśmy od piątku, oprócz wspomnianych tłumów, możemy spotkać razem z Jezusem postać niezwykłą. Jest to święta Weronika. Niewiele o niej wiemy. W Piśmie Świętym nie ma o niej żadnej wzmianki. Czerpiemy o niej wiadomości z tradycji Kościoła już od IV wieku. Z łacińskiego języka imię Weronika wywodzi się od słów vera iconia, czyli prawdziwa ikona, prawdziwe oblicze. Najprawdopodobniej imię to zostało zaczerpnięte z wydarzenia znanego nam z piątej stacji Drogi Krzyżowej. Weronika podeszła i otarła Panu Jezusowi zakrwawioną twarz i na chuście pozostało najświętsze oblicze naszego Zbawiciela. Jak piękne jest to spotkanie. Ja również miałem okazję, moi drodzy, poznać w moim życiu wiele takich Weronik. Jedną z nich spotkałem wówczas, także podczas tego festiwalu rockowego, kiedy z moją koleżanką przechodziliśmy przez pola Woodstockowe, modląc się za ludzi, rozmawiając z nimi o Jezusie, głosząc Ewangelię. W pewnym momencie ona zobaczyła w śmietniku człowieka, który tam leżał. Mnóstwo ludzi, setki ludzi przychodziło koło tego śmietnika, widziało go w tym śmietniku i nikt nie podszedł, żeby go z niego wyrwać, podnieść. I tak, no nie dziwię się też im, tak potroszę, bo strasznie śmierdziało. On był, nie wiem, albo pijany, albo pod wpływem narkotyków. Ale ona powiedziała do mnie tak: my nie możemy go ominąć. My jesteśmy tu od Jezusa i my nie możemy go ominąć. Podeszła, wzięła go za rękę i wyciągnęła z tego śmietnika. I zaprowadziliśmy go do nas tam pod krzyż, gdzie zwykle się gromadzimy na polach Woodstockowych i modlimy za tych ludzi tam. Troszkę wytrzeźwiał, doszedł do siebie, dostał coś do zjedzenia i się oddalił. Nie wiem, co z nim dzisiaj się dzieje. Modliliśmy się wówczas dla niego. Wiem jednak, że wówczas tam mogłem spotkać prawdziwą Weronikę, współczesną. Takich postaw Weroniki każdy z nas zna wiele. Błogosławiona Matka Teresa z Kalkuty, błogosławiona Karolina Kuckówna, czy błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, ale i wielu innych ludzi, którzy wbrew tłumom, wbrew może jakimś trendom, które panowały w ich czasie, nie dla własnego rozgłosu, nie dla wygody, ale przede wszystkim z miłości, dla miłości Boga i człowieka, potrafili zapomnieć o sobie i iść pod prąd wszelkich trendów i bezbożnych zapatrywań ludzi im współczesnych. to wiele naszych mam i ojców, babć i dziadków, też obecnych w tej świątyni, którzy w tym codziennym służeniu i wierności sobie nawzajem dają dzisiaj nam, młodym, niezwykłe świadectwo wierności i cichej służby. Drogie dzieci, umiejcie docenić tę ciężką i żmudną służbę waszych rodziców, aby nigdy nikt przez was nie musiał płakać. Moi drodzy, o tłumie czytamy w Ewangelii, o Weronice, jakby przestraszony ewangelista zdaje się zapomnieć. Jednak jej świadectwo, ciche, pokorne, jest ciągle niezwykle żywe i nie potrzebowało nawet zapisu, aby już ponad 1700 lat trwać w Kościele, trwać w historii Kościoła. Uczymy się od Weroniki tej Bożej służby. Dzisiaj świat próbuje nam wmówić, że potrzebujemy robić karierę, wspinać się po tych stopniach, często za wszelką cenę. Pan Bóg mówi nam jednak inaczej. On mówi, że nie potrzebujesz tutaj na świecie dążyć przede wszystkim do sukcesu, wspinać się po stopniach tej kariery. To życie kiedyś i tak się skończy. Czy przewijasz pieluchy, bądź jesteś prezesem wielkiej firmy, albo gdzieś sprzątasz. Dla Boga nie ma różnicy. Liczy się tylko to, czy twoje obowiązki wykonujesz z tą świadomością autentycznej służby Bogu i bliźniemu. Nasza kariera i największy sukces, jaki my chrześcijanie, jaki my katolicy możemy osiągnąć, to niebo, życie z Bogiem na wieki. Panie Boże, daj nam siłę do pokornego, pełnego miłości świadectwa, byśmy jak święta Weronika, wbrew tłumom i trendom świata, zawsze zabiegali tylko o Twoją chwałę, o chwałę Twojego Królestwa. Panie, odbijaj na naszych duszach swoje oblicze. Niech ludzie nas spotykający widzą Ciebie, bo tylko Ty, Ojcze, Synu i Duchu Święty, jesteś prawdziwym i jedynym Bogiem, Panem życia i śmierci. Amen.